Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jesus Podcastu.
Witamy serdecznie w 513 odcinku Jesus Podcastu. To ja.
A to ja.
No i wspaniale. Oba ja są na miejscu. Kochani, mamy dzisiaj bardzo dużo tematów. Och, i nawet jeszcze mamy zaległe tematy z zeszłego tygodnia, o czym pewnie nie wiesz.
Nie pamiętam.
A widzisz, no, w poprzednim tygodniu, w trakcie nagrywania odcinka, wspomnieliśmy o tym, że jeszcze wrócimy do tematu twojego używania nowych sprzętów, które do ciebie przyszły.
No, rzeczywiście.
I nigdy do tego nie wróciliśmy, widzisz.
Rzeczy samej.
Czy masz coś do powiedzenia na ten temat?
Mogę mieć trochę do powiedzenia, chociaż nie będzie to za dużo.
Nie szkodzi.
Fajnie jest mieć sprzęt, który nie jest porysowany. Mm-hmm. To jest największa różnica, jaką odczułem.
A wiesz, że mi już zaskakująco szybko mi się porysował mój telefon. W sensie, no bo jak go kupowałem na premierę, wiesz, tą 15 Pro, no to no ile mam, pół roku?
No i co ty robisz z tym telefonem, że on się tak rysuje?
Czym je w kieszeni?
I co w tej samej kieszeni czymiesz?
Nic innego. Nie wiem dlaczego. Może mi spadł ze dwa razy albo coś, ale naprawdę poprzedni mam wrażenie, że trochę wolniej się rysował. Nie wiem, czy to jest kwestia jakby twardości tego szkła czy coś.
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Kupiłam sobie wraz z telefonem etui z nowego typu. Nawet pani w infolinii, od której kupowałam to etui, nie miała go jeszcze w rękach i nie umiała mi o nim nic praktycznie powiedzieć. Jest to etui typu coś tam woven.
Woven.
Ale nie pamiętam tej pierwszej części, tej nazwy. No i trochę jestem zawiedziona bardzo niewielkim wyborem kolorów, bo mi zależało na tym, żeby etui było jak najjaśniejsze, ponieważ chcę, żeby mój telefon był widoczny również w ciemności. I chodzi mi o to, żeby świecił w ciemności, jak petunie, o których rozmawialiśmy tydzień temu, ale po prostu, żeby, no na przykład, nie wiem, był biały, albo żółty, albo kremowy, albo jakiś taki. I wzięłam kolor, który był najjaśniejszy ze wszystkich, a on i tak jest w sumie dosyć ciemny, bo ma kolor takiej, no czekolady bym powiedziała, taki jest brązowy. I to był najjaśniejszy ze wszystkich kolorów. Okay. Więc sam telefon wybrałam biały, no ale tej bieli praktycznie nie widać pod tym etui. Więc, no nie wiem. A nie chciałam silikonowego, bo kiedyś miałam silikonowe, ono się bardzo szybko niszczy, kruszy. No a teraz właśnie nie pamiętam, czy tych skórzanych już nie ma, czy to jest w miejsce tych skórzanych. Chyba tak. Okay. W każdym razie te skórzane też się dosyć brzydko starzeją.
Można poszukać w innej firmie ewentualnie.
No może tak zrobię, zobaczę. Zobaczę, jaka będę zadowolona z tego w dłuższej perspektywie, bo na razie to tamte dwa tygodnie to jest nic. Trochę byłam też zawiedziona tym, ile czasu i pracy kosztowało mnie przeniesienie rzeczy z jednego telefonu do drugiego, bo niby się wszystko dzieje samo, ale tak naprawdę we wszystkich aplikacjach, w których się trzeba zalogować, a jeszcze mam na przykład uwierzytelnianie dwuskładnikowe i takie różne rzeczy, no to było mi potrzebne albo drugie urządzenie, albo jakieś potwierdzenie z kodem z SMS-a, albo coś innego. I jak w każdej apce po kolei trzeba było to robić. Ewentualnie przypomnij sobie hasło, które jest tak bezpieczne, że nikt go nie pamięta, nawet ja. Ale pracuję nad tym. Ja wiem, one password, ja wiem. Ciągle tego się jeszcze nie zabrałam. Co do zegarka natomiast, no to nie odczuwam właściwie różnicy. To znaczy, może taką odczuwam, że kiedy stuknę w ekran, to się prawie zawsze wybudza za pierwszym razem. No i mam nowy pasek, który się dużo wygodniej zakłada, bo jest taki elastyczny i bez zapięcia, po prostu działa jak gumka, ale za to się szybko brudzi i teraz muszę wymyślić sposób, jak go doczyścić i jak go regularnie utrzymywać w czystości. Ale to są drobiazgi do prawdy.
A jakieś nowe funkcje odkryłaś? Coś nowego w telefonie? No bo zegarek to tam niewiele się zmieniło, ale...
Tak, właściwie to jedyne, co odczuwam na co dzień, jakąś większą różnicę, to jest aparat, czyli to, że tam jest ten zoom trzykrotny. Ale jestem trochę rozczarowana trybem makro, tak zwanym, bo wydawało mi się, że wcześniej jakoś, kiedy on nie myślał za mnie i ja mogłam sama sobie ustawić tam ostrość i zdecydować, w jakiej odległości ma być ten kwiatuszek, któremu robię zdjęcie i tak dalej, to miałam wrażenie, że zdjęcia z poprzedniego telefonu wychodzą takie bardziej plastyczne i jest bardziej rozmyte tło. A teraz, kiedy on włącza tryb makro, to mam wrażenie, jakby mi właśnie zwiększał tą głębię ostrości. I te zdjęcia są takie bardziej płaskie. No nie wiem, muszę jeszcze poćwiczyć, bo kilka razy dopiero próbowałam takie zdjęcie zrobić, ale byłam wyjątkowo niezadowolona z efektów, a ja potrafię robić zdjęcia.
No ja wiem.
I no, zrobiłabym takie, jakbym chciała, gdyby się dało, więc widocznie się nie dało. Albo jeszcze czegoś tutaj nie rozkminiłam. Także na razie tyle chyba z moich wrażeń. No, nie za wiele. Nie za wiele.
Ale działa.
Tak, to jest najważniejsze chyba.
To jest najważniejsze.
Że działa. Oczywiście. I że już teraz nie ładuję go przez MagSafe. Tak to się nazywa? Dobrze mówię technologicznie?
Tak, ten nowy, no.
Tak. Tylko po prostu wkładam ten dzyndzelek do tej dziurki.
Aha.
If you know what I mean. I on się ładuje. No, no i właśnie zmianą jest ta, że tak powiem, końcóweczka.
No.
Czyli USB-C, a nie Lightning.
Pięknie.
Wow, jak jestem wyszkolona. Także tak.
Powinnaś podcast technologiczny prowadzić.
No chyba,
chyba.
Tak, zastanowię się nad tym.
Dobrze, dobrze. No to tyle. Mam nadzieję, że się dobrze korzysta. Chociaż właśnie pamiętam, jak obserwowałem, jak mi opowiadałaś czasem, jak się przenosisz i ile rzeczy musisz wykonać, żeby przenieść te wszystkie dane, no to to rzeczywiście jest uciążliwe. No ja to przez to przechodziłem niedawno, więc wiem. I ja na przykład może sobie ułatwiłem trochę, bo ja po prostu stawiałem wszystko od zera, czyli jakby nie przenosiłem wszystkich aplikacji, tylko na bieżąco instalowałem te, które mi są potrzebne. No i rzeczywiście zredukowałem dość znacznie liczbę aplikacji w ogóle zainstalowanych na telefonie. No bo ja miałem niestety taki, wiesz, gen hordera.
Ja wiem, znam ten gen. Otwieram czasami twoją szufladę z biurka i wtedy serce mi staje. Jak potrzebuję kawy, no to po prostu otwieram twoją szufladę i już nie potrzebuję kawy.
Okej. Okay.
Natomiast ja staram się sprzątać raczej na bieżąco w moim telefonie. Jeżeli nie używam jakiejś aplikacji, to po prostu ją od razu usuwam. Nie lubię bałaganu.
Okej, okay. No to dobrze. No każdy ma inaczej oczywiście.
Tak.
Ale wszyscy zawsze fani i słuchacze zawsze się ze mnie śmiali, że miałem ponad 250 aplikacji, z czego pewnie aktywnie korzystałem z 5, nie? Ale a nuż? A może? Nigdy nie wiadomo?
No to jak nigdy nie wiadomo, to zawsze możesz ją sobie doinstalować, a tak to ona ci tylko zabiera prąd, energię, sieć i wszystko, bo przecież się update'ują ciągle.
Tak.
No, to tak, po co? Tak. A po co to? Po co to komu?
Po co to komu? Na co komu to potrzebne? No. No zgadza się, oczywiście. No więc przy dobrej okazji po prostu zmieniłem swoje podejście i teraz faktycznie dużo mniej instaluję aplikacji. Zdarza się, że nie wiem, jak jest jakieś promo, to sobie instaluję, aktywuję tam, bo na przykład korzystałem przez jakiś czas jeszcze, jak były święta, to pan Orzeszek polecił mi taką aplikację, która codziennie wysyłała promocyjną aplikację i tam różne były promocje, ale zwykle polegały na tym, że na przykład subskrypcja taka lifetime była za darmo. Albo za jakieś mega małe pieniądze. Więc ja sobie wtedy instalowałem tą apkę, aktywowałem tą subskrypcję i tak.
I to był ostatni raz, kiedy otworzyłeś tą apkę.
Tak, oczywiście. Natomiast teraz właśnie w miarę aktywnie je usuwam. To znaczy, jeżeli wiem, że nie będę korzystał, to wyłączam. Znaczy usuwam z telefonu, mogę sobie zawsze pobrać, a subskrypcja jest już przypisana do Apple ID, więc nie muszę nic robić. Wiem, że na pewno ją będę miał.
Tak się robi, cebula deal.
Oczywiście, oczywiście. Cebula deal na pełnej.
Także jeśli chodzi o moje sprzęty, to tyle się zmieniło.
Okay.
Jeśli mogę jeszcze się odnieść do niektórych komentarzy na forum dotyczących naszego kalendarzowania.
Aha.
Bo było kilka komentarzy, które jakby próbowały nam udowodnić wyższość świąt wielkanocnych nad świętami Bożego Narodzenia. A ja jednak zachęcam do podejścia, jeśli to dla ciebie działa, to serób jak chcesz.
Tak jest.
I my właśnie tak robimy. Dla nas działa. Nasz kalendarz na lodówce, nie wiem, może to nie wybrzmiało za wyraźnie w poprzednim odcinku, służy głównie do tego, żeby nasze dziecko nauczyć organizacji czasu i planowania. I dopóki nie mieliśmy dziecka, wszystko robiliśmy w wersji e.
Elektronicznej.
A teraz, kiedy dziecko jest już na tyle duże, że kuma, że zna dni tygodnia, że wie, że trzeba coś zaplanować, ustalić, samo patrzy nawet na ten kalendarz i pyta, co to jest, bo czasami w kalendarzu nie zapisujemy rzeczy, tylko na przykład narysuje coś. Narysuje na przykład autko, kiedy jedziemy na wycieczkę samochodem, albo słoneczko, kiedy zaczynają się jakieś wakacje czy krótki urlop. I wtedy on wie, że ten kalendarz do tego służy i w ogóle idea kalendarza jest mu bliska. Mhm. Więc to właściwie służy dla nas do wyrobienia takiego nawyku i przy okazji, żeby on miał świadomość, że tak działa życie, że czasami trzeba coś zaplanować. I też dzieją się rzeczy czasami takie, że coś wypadnie albo plany się zmieniają, no ale właśnie dlatego jest to kalendarz suchościeralny, kiedy fizycznie my to zetrzemy i on widzi, że aha, czyli tego już nie ma, to też rozumie dzięki temu, że tak też może być i to jest okej, że nic nie jest wyryte w skale, tylko rozmawiamy, ustalamy ze sobą i tak to się toczy. I uważam, że to jest ważniejsze, ten aspekt taki edukacyjny, organizacyjny też, ale to po to, żeby sobie i jemu w przyszłości ułatwić życie. Mhm.
Zgadza się. No gdzieś tam docelowo, bo tak jakby wiadomo, staraliśmy się trzymać tego, żeby to nie był kolejny ekran. Ale no wiadomo, że za parę lat może się okazać, że jakby, no nie wiem, będziemy mieli lodówkę z ekranem, który po prostu wyświetla kalendarz albo...
Jeśli kupisz, to tak. Ja nie planuję kupować lodówki przez najbliższe 20 lat. Właśnie kupiłam lodówkę za bardzo dużo monet i liczę, że ona do mojej śmierci będzie działać.
A tak myślisz? No ciekawe. Oby nie. Oby nie.
To zależy, kiedy ta śmierć nastąpi.
No zależy, jak to wytrzymała jest lodówka.
Może jeszcze na gwarancji, nie wiadomo.
No, nie ma szans. Natomiast oczywiście no, wspominaliśmy o tym, że są już rozwiązania gotowe i tak dalej. Natomiast ja po naszej rozmowie też zrobiłem jakiś taki mały research, bo byłem ciekawy właśnie, czy w ogóle jest coś takiego, co spełniałoby w teorii nasze potrzeby. To znaczy, że wyświetlałoby nasze wydarzenia w formie elektronicznej, ale nie na ekranie aktywnym, tylko na tym elektronicznym papierze. Tak, żeby to było dwukolorowe, może trzykolorowe czasem z jakimś kolorem. No, kolor by się przydał oczywiście, no ale chodzi o to właśnie, żeby nie był to świecący ekran, tylko po prostu coś, co zabiera bardzo mało prądu, a oprócz tego po prostu jest no, dla naszych oczu bardziej łaskawe. I znalazłem coś takiego. I to jest jakiś gościu z Niemiec w ogóle. Sam to składa wszystko. Tylko, że no, nie spełnia to wszystkich naszych wymogów. Ale pokażę ci, bo jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie. Bo patrząc na to, jak to wygląda, to jest rozwiązanie, jakby, które w powiedzmy 90% odpowiada na naszą potrzebę.
Opowiedz słuchaczom, jak to wygląda, bo oni tego nie widzą.
Tak, jest to taka drewniana rameczka, która w środku ma ekran po prostu e-ink, taki sam jak w Kindlu, niedotykowy, który wyświetla normalnie. Akurat na zdjęciu na stronie są 3 dni, ale można ustawić taki widok tygodnia. Nie da się niestety ustawić widoku miesiąca, więc no, to jest trochę minus. Natomiast to podejrzewam, że to jest tylko kwestia tego, jak dużo kolega, który się tym zajmuje, poświęciłby czasu na to, żeby trochę zmienić sposób działania jego aplikacji, bo on też napisał do tego aplikację. I ta aplikacja na naszym telefonie, musisz się jakby w niej zgodzić na to, żeby ona pobierała kalendarze, no i jakby wysyła je, synchronizuje je z tym ekranem, no i ten ekran sobie po prostu wyświetla, co się kiedy dzieje. Ekran jest czarno-biały, nie ma żadnych kolorów i niestety...
No ma dwa, czarny i biały.
Tak? I niestety...
To też są kolory wbrew pozorom.
Absolutnie tak. Jego minusem jest to, że niestety, ale musi być cały czas podpięty do zasilania. Więc ma ten kabel wiszący i ja myślę, że można by było to zrobić inaczej. Bo jakby no, pomysł jest taki, że on cały czas jest podpięty też do Wi-Fi, żeby synchronizować te kalendarze na bieżąco i tam co 10 minut odpytuje jakby kalendarz, czy nie ma nic nowego. Więc przez to, że utrzymuje to połączenie, no to niestety to zasilanie jest potrzebne. No ale myślę, że przy takim ekranie e-inkowym to nawet to Wi-Fi można by było tak ogarnąć, żeby po prostu, nie wiem, raz na miesiąc naładować jakiś tam jakąś baterię w środku i niech ona sobie śmiga. I to też by, to by spełniało, znaczy to by ułatwiło działanie, bo można by było ten ekran postawić w dowolnym miejscu, właśnie powiesić na lodówce, czy gdziekolwiek indziej, gdzie nie ma prądu i spełniłby swoje zadanie. Nawet mógłby wisieć na korytarzu na ścianie przecież, nie? Jakby jakimś tam miejscu. Natomiast fajnie, że jakby ktoś wymyślił taki projekt i faktycznie sam produkuje te rzeczy. Ogłaszał się tam na Reddicie, że właśnie robi takie rzeczy i zaprasza do zakupu. On normalnie kupuje, z tego co pisał, po prostu kupuje ekrany dostępne na rynku dla każdego. Tam w środku jest jakiś Raspberry Pi Zero chyba. No i napisał jakąś tam aplikację, która po prostu wyświetla kalendarz na ekranie i tyle. Jakby to brzmi łatwo oczywiście, no ja bym tego nie zrobił, bo jestem dwie lewe ręce do kodowania i do takich rzeczy i do programowania Raspberry Pi i tak dalej, ale myślę, że znalazłby się wśród naszych słuchaczy spokojnie jeden albo dwóch zawodników, którzy mogliby rzeczy zrobić. Także gdybyście chcieli założyć... A w ogóle Norbert jeszcze polecił mi, bo dzisiaj pisał mi w sprawie właśnie kalendarza i mówił o tym, że no to lodówka z ekranem, przecież to jest rozwiązanie. Ja mówię, oczywiście. No,
wszystko z ekranem. Ściany z ekranem, sufit z ekranem.
No. Natomiast on polecił mi, że po prostu powinienem założyć startup, zebrać kasę od inwestorów, startup, który będzie produkował takie ekrany właśnie, zebrać kasę od inwestorów, startup upadnie, bo nie będzie rynku w ogóle żadnego na sprzedaż tego, bo nikt tego nie będzie chciał kupić, ale prototyp u mnie zostanie w domu.
O, bardzo ciekawy pomysł.
Czy to nie jest genialne?
Chyba tak.
No widzisz. Także bardzo dziękuję, Norbert. Ja już zacząłem szukać inwestorów. Jakbyś chciał, oczywiście.
Możesz zostać inwestorem.
Możesz być aniołem biznesu i zainwestować w startup, który nigdy nie przyniesie ani złotówki. Myślę, że to całkiem niezły deal. No, więc rzeczywiście są pasjonaci, którzy robią takie rzeczy. Są też firmy, które robią podobne rozwiązania, ale też na małych ekranach. I to są firmy, które na przykład robią takie tabliczki przy salach konferencyjnych, na przykład w firmie. I one też jakby pracują na tym elektronicznym papierze po to, żeby nie brać za dużo prądu, ale właśnie wyświetlają informacje, że na przykład, nie wiem, sala jest zajęta w tej chwili, albo kto ją zajął, albo wiesz, no, takie czasem na przykład w hotelach zdarza się, że na drzwiach są jakieś takie wyświetlacze elektroniczne. No to jest trochę takich rozwiązań, ale żadne z nich jakby w 100% nie spełnia tej naszej potrzeby, więc póki co zostaniemy przy tym, co mamy.
Tak. Przypomniało mi się, jak powiedziałeś o tym, żeby się dowiedzieć, czy sala jest zajęta. Aha. Jak byłam kiedyś na konferencji w mieście, które nie istnieje, czyli Londyn. Mhm. Tam w hotelu właśnie była taka część konferencyjna i sale, takie mniejsze powiedzmy, wielkości szkolnej klasy, może trochę mniejsze, w drzwiach miały właśnie judasz, zwany również wziernik lub kuklok po śląsku.
I kuklok, wspaniały.
To był właśnie kuklok, który obsługiwał się z zewnątrz. Czyli tak jak masz w domu u siebie, że od środka, aha, patrzysz, kto jest na zewnątrz, to tu było odwrotnie, że właśnie idziesz korytarzem, żeby zajrzeć, czy sala jest wolna, czy okay, zajęta, czy spotkanie jeszcze trwa. Mhm. I było to fajne, dlatego że jest to totalnie nieinwazyjne dla osób, które są w środku, no bo one nawet nie wiedzą, czy ktoś zagląda, czy nie zagląda. Nie widzą tej osoby, nie rozprasza ta osoba uwagi, nie słychać tego. A jednocześnie można zajrzeć i aha, jeszcze spotkanie trwa, czyli nie wchodzimy. Nie? Uważam, że to jest super. To by mi się przydało na przykład w szkołach. Aha. Jak oglądamy amerykańskie filmy, to tam widzimy, że drzwi do sal lekcyjnych mają szybkę. Można przez szybę po prostu zajrzeć, czy coś jest w środku, albo nawet tam wywołać nauczycielkę, powiedzmy. Ale no to widać z drugiej strony też, nie? Ci uczniowie jakby też widzą, że ktoś przechodzi albo że w ogóle coś się dzieje na korytarzu.
No tak.
A to jest właśnie takie dyskretne. Myślę, że bardzo sprytne rozwiązanie. Nigdzie indziej się z tym nie spotkałam, tylko tam w tym jednym hotelu.
Chyba we wszystkich firmach, w których pracowałem, sale konferencyjne zawsze były przeszklone. I to było właśnie... Ja zawsze się zastanawiałem, bo jakby każdy, kto chodzi po biurze, może zajrzeć do tej sali. A jak ktoś wyświetla jakąś prezentację kluczową, no wiadomo, że jakieś, nie wiem, no super ważne rzeczy to się działy zwykle w biurach dyrektorów, ale no mimo wszystko, jakby no, sale konferencyjne też były używane do rzeczy, które są no dość jakby tajnych i pokazywane były dane finansowe i tak dalej, a przecież w naszym biurze zdarzało się, że byli nawet goście. W sensie, że przychodzili ludzie z zewnątrz i już wchodząc do recepcji mogli spojrzeć jednym okiem do sali i przeczytać slajdy i tak dalej, więc no zawsze tak wydawało mi się, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby wszystko było przeszklone i widoczne.
Znaczy ten Judasz też służy do tego, żeby zajrzeć do sali, ale no jednak przez taką małą dziurkę no nie odczytasz cyferek no właśnie na to slajdzie prezentacji.
Tak, tak.
Chociaż jakby idea jest taka sama, żeby zajrzeć do środka, ale przynajmniej to pomaga, uważam, w skupieniu tych osób, które są na spotkaniu, bo po prostu nic ich nie rozprasza, że one przynajmniej nie widzą, co się dzieje na zewnątrz. Nie, jednak masz takie poczucie, że jesteś w zamkniętym pomieszczeniu i czy ktoś przejdzie, czy nie przejdzie, no to nie ma to na ciebie wpływu.
To prawda. I byłbym za tym. Zdecydowanie wolałbym, żeby był Judasz, żeby sobie ludzie zaglądali, kiedy chcą, a nie przeszkadzali właśnie w spotkaniu. No, ale to takie blast from the past, jeżeli o mnie chodzi.
A mówisz o pracy w korpo.
Tak, 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 dokładnie. Dobrze. Mam dla ciebie a propos telefonu fajny projekt, bo firma HMD, która jak się okazuje wykupiła prawa do Nokii, czyli ma markę Nokia pod sobą, natomiast pani nazywa się HMD, dogadała się z Heinekenem i będą wypuszczać taki telefon z klapką, który nazywają The Boring Phone. I to jest najprostszy...
Czyli to jest telefon, który wierci tunele w Kalifornii?
Śmieszne, bardzo fajne. Elon bardzo docenia i klaszcze teraz pewnie uszami, bo usłyszał od królowej internetu, że w ogóle wie o nim i wie, co on robi. Natomiast nie. The Boring Phone dzwoni, wysyła SMS-y i można grać na nim w Snake'a.
No to my już taki telefon dawno mamy, od 2002 roku wręcz.
Oczywiście, ale teraz będzie można jeszcze... Znaczy
tylko
właśnie,
on nie ma klapki.
No i trochę o to chodzi, że ta klapka jednak jest... Myślę, że nasz syn byłby zachwycony, gdyby miał telefon z klapką i mógł skończyć rozmowę i trzasnąć tym telefonem tak, żeby się zamknął i zamienił w tą muszelkę. Telefon będzie tylko rozdawany na różnych eventach Heinekena, więc nie będzie można go kupić. Ma powstać tylko 5000 sztuk. Natomiast no jest to taki sentymentalna podróż do starych czasów. Ciekawy jestem, czy dzisiejsza młodzież typu, nie wiem, nastolatki, czy w ogóle... Jaki będą mieli stosunek do tego? Bo czasem się pojawiają na YouTubie takie filmy, że tam... No, dzieciaki reagują na jakieś stare, wiesz, technologie typu telefon ze słuchawką, którą musisz podnieść i kręcić tarczą, żeby wybrać numer i tak dalej. I dla nich to jest zawsze takie szokujące. No ale jak ja mam zadzwonić teraz, nie? Jak, no bo faktycznie ta tarcza kręcąca nie była jakoś specjalnie intuicyjna w użytkowaniu. Pamiętam, że kiedyś poszedłem do znajomego, bo my raczej mieliśmy takie, że się przyciskało faktycznie guziki.
No bo ty jesteś z Warszawy, ja jestem z mniejszej miejscowości i wszyscy moi znajomi i również ja mieliśmy telefony z tarczą. I wtedy no to... najbardziej lubiłam wybierać takie numery telefonów, w których było dużo jedynek, dwójek i trójek.
No wiadomo.
Bo to się najszybciej kręciło.
Najgorsze,
a jak ktoś
zero.
Miał dziewiątki i zera, to się kręciło i kręciło. A jeszcze się pomyliłeś.
O nie.
Od nowa wszystko.
No, to było śmieszne. Ale ja miałem znajomego blok obok. Poszedłem do niego do domu kiedyś i zobaczyłem, że on ma właśnie taki telefon i musiałem się pytać go, w jaki sposób jakby w ogóle on wybiera numer, bo zupełnie nie wiedziałem. No i on mi tam wytłumaczył, że po prostu trzeba kręcić.
No ale to przecież, czy ty żyłeś pod jakimś kamieniem? W wielu filmach i polskich, i zagranicznych, i amerykańskich, było pokazane, jak wybierać numer. Przecież to są liczne przykłady, że ktoś dzwoni z takiego telefonu.
Z jakiegoś powodu, może to było moje pierwsze spotkanie z tym telefonem, nie mam pojęcia, ale pamiętam, że mi tłumaczył i jakby zrozumiałem ten koncept, ale rzeczywiście od razu zwróciłem uwagę na to, że aha, czyli zero, to trzeba tak czekać, nie? Bo to kółko przecież
no
przekręcało
tak.
się najpierw w jedną stronę, no to mogłaś przyspieszyć, bo jak szybko kręciłaś, to okej. Okay. Ale ono zawsze wracało w tym jednym tempie do początku i niestety trzeba było swoje odczekać. Więc no, śmieszne czasy.
Myślę, że taka reakcja na sprzęt, tak jak jest na tych śmiesznych filmikach w internecie, że o, damy coś nastolatkowi i teraz śmiejmy się, jak on mało wie o świecie. Ja nie lubię tego typu filmów, no bo to... mam wrażenie, one wykazują taki brak zrozumienia, dlatego że po prostu te dzieciaki dorastają w innym świecie. No mhm. i nam by dali coś z lat 50. czy 40. i też nie wiedzielibyśmy, jak używać. Ja bym nie wiedziała, jak nastawić pranie we frani na przykład. No jeżeli tak, nie mam instrukcji obsługi, jeżeli nikt mi nie wytłumaczy. I też się można ze mnie śmiać. Więc no, tak średnio. Natomiast co innego dotknąć sprzęt na 5 minut i zastanawiać się, co on robi i myśleć sobie, że to jest coś dziwnego, a co innego chcieć czegoś używać na co dzień. Bo mam wrażenie, że młodzież tak bardzo jest przyzwyczajona do tego, że ma telefony i tak lubi te telefony, no bo one też, wiadomo, dopaminka na nasz mm-hmm. mózg działa, że na przykład nie potrafią albo nie chcą czekać, mm-hmm. jeżeli trzeba gdzieś poczekać, na przykład w jakiejś poczekalni, która mm-hmm. przecież do czekania właśnie służy, tylko właśnie siedzą z nosami w telefonie. Mi się czasami zdarza korzystać z komunikacji miejskiej i prawie każdy patrzy w telefon. Mm-hmm. Im starsza osoba, tym mniej osób patrzy w telefon, bo są tacy, którzy po prostu patrzą przez okno albo na przykład czytają książkę. Mm-hmm. Ja zwykle akurat słucham audiobooka, ale jakby wyglądam tak, że po prostu sobie siedzę, mm-hmm. nie? A nie, że przeglądam coś w telefonie. Ale większość młodych ludzi po prostu potrzebuje albo chce tego telefonu i tych wszystkich atrakcji, które w nim się znajdują. Więc nie wiem, czy by się zdecydowali na taki sprzęt. Ale słyszałam z kolei o innych eksperymentach, na przykład o kawiarniach lub innych przestrzeniach, na przykład wydzielonych przestrzeniach w szkołach, mhm. które właśnie są oznaczone jako bez telefonu albo bez technologii.
Okay.
I okazuje się, że młodzież bardzo chętnie w nich przebywa. Że oni chcą po prostu zrobić sobie właśnie taką przerwę mm-hmm. od telefonu i to bardzo oczywiście wspiera też kontakty między nimi. Czyli siadają tam sobie w dwójkę czy w trójkę i chętniej ze sobą rozmawiają, no bo mm-hmm. tam tego telefonu nie ma i tego sprzętu nie ma. Więc mam wrażenie, że to jest raczej forma pewnego rodzaju odpoczynku mm-hmm. niż jakby zmiana stylu życia.
No to jest fajne. Znaczy, ja też słyszałem o tym, nie o tych miejscach, ale generalnie jakieś, czy to, nie pamiętam, czy to było wideo, w którym dzieciaki właśnie opowiadały o tym, że w ogóle wśród nastolatków jest dość duża świadomość w ogóle konieczności pilnowania jakby tej diety cyfrowej, żeby nie przesadzać. Jakby dzieciaki są świadome tego, że to może być zagrożenie i że, no wiadomo, że nie wszystkie i pewnie... No,
raczej bym powiedziała, że mniejszość.
Pewnie mniejszość, ale w ogóle, że jednak ta świadomość jest. No bo można mieć takie mylne jakby przekonanie, że jeżeli dzieciaki urodziły się z telefonem w ręku, tak, i dla nich smartfon, no to jest coś, co znają od urodzenia, a nie tak jak my, że żeśmy widzieli ten rozwój i jak to się zmieniało z czasem, no że one będą po prostu wrośnięte, tak? I jakby ten telefon będzie tak naturalną częścią ich ciała wręcz, czy przedłużeniem ich ręki, że nie będą miały takich zahamowań, czy refleksji w ogóle, że hej, trochę za dużo, to mi zajmuje za dużo głowy, czy czasu, czy ma negatywny wpływ na moje kontakty z moimi przyjaciółmi i tak dalej. Nie? A tu się okazuje, że część przynajmniej młodych ludzi ma tą świadomość i jakby opowiada o tym i stara się też, wiesz, zarażać innych. Więc to jest też jakiś taki pozytywny aspekt tego, że są świadome dzieciaki, nie?
No tak, tylko że one są świadome dlatego, że wokół nich są dorośli, którzy je w tym zakresie edukują. I to jest nasza rola, żeby mm-hmm. właśnie uświadamiać i żeby też pokazywać alternatywy. Bo jeżeli młodzież nie ma innego pomysłu albo innej propozycji na to, jak spędzać czas, z kim, co robić, no to nie dziwię się, że wybiera ekran. Mhm. I właściwie wśród dzieci w każdym wieku to jest prawdą, że po prostu naszym zadaniem jest, i nie mówię teraz o szukaniu specjalnie atrakcji, ale o pokazywaniu różnych możliwości, które też mogą dawać frajdę, które mogą sprawiać, że się czas spędza miło, przyjemnie, z jakąś radością, z jakimś humorem, że coś po prostu może być ciekawą aktywnością, a niekoniecznie musi być związane z ekranem.
To jeszcze a propos, bo mi się przypomniało, że akurat w zeszłym tygodniu przez internet się przetoczyło takie wideo, o którym ludzie jedni rechotali oczywiście, a inni się łapali za głowy. Wideo, w którym chyba matka, bo to też jakby nie jest do końca pewne, tam jest jakieś źródło tego, ja tak głęboko nie grzebałem, ale wydaje mi się, że to jest matka, która daje swojemu synowi obieraczkę do marchewek, czy tam do warzyw w ogóle, daje mu marchewkę i każe mu jakby, no to obierz marchewkę. I na wideo on w ogóle sobie z tym nie radzi, bo jakby nigdy wcześniej nie używał obieraczki, więc jakoś próbuje tą marchewkę włożyć, a ona się tam śmieje z tego, nie, że on nie potrafi tego
bardzo
zrobić.
Bardzo pedagogiczne, naprawdę, szacun.
I właśnie to jest no, najgorszy możliwy przykład tego, jak nie być rodzicem. W sensie, po pierwsze, jesteś beznadziejnym rodzicem, bo nie nauczyłeś swojego dziecka korzystania z obieraczki. Mało tego, jego pierwszą próbę korzystania z obieraczki nagrywasz na wideo, wrzucasz do internetu po to, żeby ludzie się z tego śmiali. Tak. Nie? Jakby z twojego dziecka, więc to jest dodatkowo jakby krzywdzące.
Znaczy ja się bardziej śmieję z tej matki, a nie z tego dziecka, no ale mimo wszystko.
No to jest...
jest to wykorzystanie dziecka dla lajków i jest to, uważam, na... narażenie go na bardzo negatywne reakcje no. od obcych ludzi w internecie.
On tam ma z 10, może 12 lat jakoś, ale no tak czy inaczej jakby nie powinien musieć się zmagać z tym, co na niego przyjdzie. Jeżeli nie teraz, bo może nie czyta i nie zagląda do internetu i nie czyta komentarzy pod tym, ale za parę lat to się na pewno zmieni i to może go ugryźć w każdej chwili tak naprawdę, więc... No.
To jest dosyć podstawowa informacja, ale może niektórzy nie wiedzą, więc powiem jako edukatorka, że jeżeli chcemy kogoś czegoś nauczyć, to najpierw trzeba temu komuś pokazać, jak należy to robić, jak z czegoś korzystać, jak trzymać. I to naprawdę dotyczy czasami najprostszych rzeczy. To nawet dotyczy zabawek, które kupujemy dla naszych malutkich dzieci albo dla przedszkolaków. Dzieci na pewno znajdą sobie sposób na to, żeby się zabawką bawić i są przykłady tego, nawet są eksperymenty, różne badania, gdzie tę samą zabawkę pokazano różnym dzieciom w różny sposób. No i na przykład w pierwszej sytuacji pokazano jakby jedyny sposób zabawy, czyli według instrukcji obsługi. W drugiej sytuacji pokazano kilka sposobów i dziecko potem samo decyduje, co wybiera, jaką formę zabawy. A była też taka sytuacja, że po prostu postawiono zabawkę przed dzieckiem i dziecko sobie wymyśla swoje sposoby. Ale to jest też zabawka. To jest trochę w innym celu niż na przykład obieraczka do marchewki czy obieraczka do ziemniaków. To jest sprzęt, który trzeba zaprezentować, czyli powiedzieć, do czego służy i pokazać, jak to robić. Więc jeżeli się czegoś nie pokaże, no to nie ma się co dziwić, że ktoś nie wie. No tutaj akurat o to chodziło, że on nie wie i to miało być takie wielce śmieszne. Ale no normalnie, kiedy coś kogoś chcemy nauczyć, to po prostu trzeba to najpierw pokazać. Tak samo nie nauczymy kogoś pływać, opowiadając o pływaniu. Nie? Trzeba pokazać, jak się pływa. Trzeba wytłumaczyć, najpierw zaprezentować i potem też koordynować to, co robi ta osoba, te pierwsze próby. Ja pamiętam, że w podstawówce miałam nauczycielkę WF-u. Były dwie nauczycielki. Jedna uczyła moją grupę, czyli dziewczęta, a druga uczyła chłopców w tym samym czasie na jednej lekcji. To ta nasza wszystko robiła z nami. Czyli ćwiczyła z nami, chodziła zawsze w dresie, w sportowych butach. Jak uczyła nas na przykład dwutaktu, bo grałyśmy w koszykówkę, to ona najpierw pokazała ten dwutakt, opowiedziała, jak to się robi i potem patrzyła, jak my to robimy. A ta druga nauczycielka to nie był taki sportowy typ. Ona chyba tylko była WF-istką w teorii, albo może w przeszłości. I zawsze chodziła w spódnicy, w rajstopach i w butach na obcasie. I ona chłopcom tylko mówiła, co mają robić. Nigdy nic nie pokazała. I no, dla mnie na przykład to nawet nie buduje autorytetu wtedy. No bo ja nawet nie wiem, czy ona coś z tego w ogóle potrafi. Nie? No bo tak, co innego, jeżeli robi to z tobą, to nawet czujesz większe wsparcie. A co innego, jak tylko stoi nad tobą z takim kijkiem, nie? I ci, i kiwa palcem jeszcze i mówi, nie, to nie, to niedobrze. No to proszę nam pokazać, jak to ma być. Ona no, nigdy nic nie pokazała.
Po prostu, no.
No ona może nie była w szpilkach, tylko bo ona była w ogóle bardzo niska, więc no, musiała chodzić na obcasie, żeby w ogóle ją było widać wśród tłumu dzieciaków. Ale tak, pamiętam, że ona nigdy się nie ruszała na tych lekcjach.
Okej. Okay. No ale tak, rozumiem. Rozumiem to. Ja też miałem takiego nauczyciela WF-u w liceum. Pan Marian. Wielki brzuch. I on się zajmował u nas tym, żeby rzucić nam piłkę i macie grajcie w piłkę, a oprócz tego pędził bimber w tym pokoiku nauczycielskim, więc kiedyś ich złapali. Nie wiem, czy go wyrzucili za to, ale złapali, wiesz, jakich złapali? Ja nie pamiętam, czy ja opowiadałem o tym w podcaście. Wydaje mi się, że już teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale raz im ta bańka z tym alkoholem pękła i się rozlało wszystko po całym tym pokoju, bo ten pokój był dwupoziomowy i tam się wchodziło najpierw przez drzwi i później na prawo od razu były schody na ten wyższy poziom i na tym wyższym poziomie oni mieli te bańki. To tak, żeby nikt nie widział, nie? Pękła ta bańka i ten alkohol rozlał się po tych schodach na cały dół i cały ten ich ten pokoik śmierdział niemożliwie alkoholem. Naprawdę to... No. To była jedna z śmieszniejszych akcji w naszej szkole. Ale bardzo dobrze wspominam lata licealne. Naprawdę miałem dobrą klasę i właśnie takich zawodników, nauczycieli, więc było śmiesznie. No dobrze, dobrze. To wystarczy już o dzieciach może.
Tak, ja bym może jeszcze tylko chciała o swoim kąciku, jeśli mogę.
Zachęcam.
Trochę techniki, bo... Zobaczyłam ostatnio TikToka na ten temat, gdzie dziewczyna jakby zaleca włączyć pewnego rodzaju ustawienie w swoim iPhone'ie. No. Po jednej z aktualizacji systemu w ciągu ostatnich kilku miesięcy pojawiła się taka aplikacja, że tak powiem, wbudowana w system, która się nazywa Dziennik.
Tak.
I ja też sobie ją otworzyłam i próbowałam tam dokonać jakiegoś wpisu, ale dokonałam może dwóch i stwierdziłam, że to w ogóle nie jest dla mnie i przestałam z tego korzystać.
Okay.
Ale niestety razem z tą aplikacją pojawiło się pewne ustawienie, które domyślnie jest włączone.
No.
A mianowicie jest to ustawienie, które się nazywa wykrywanie dla innych. I niestety nie jestem w stanie stwierdzić, nie zgłębiłam tego, czy to dotyczy tylko znajomych, czyli osób, które mamy w kontaktach, czy to dotyczy każdego, który ma urządzenie typu iPhone i jest w naszej okolicy, bo one się może jakoś komunikują. W każdym razie jest to ustawienie, które umożliwia innym osobom właśnie wykrywanie ciebie, że jesteś w pobliżu. Aha. I w ten sposób ta osoba dostaje trochę inne sugestie tych wpisów w dzienniku. Uważam to za ustawienie bardzo niebezpieczne, więc właśnie autorka tego TikToka radziła to wyłączyć. Kiedy ja weszłam w te ustawienia, to odkryłam, że już to kiedyś chyba po prostu wyłączałam i miałam to wyłączone, ale niestety musimy to wyłączyć same, a nie, że to jest domyślnie wyłączone. I teraz, jeżeli was to interesuje, jak to zrobić,
aż
to...
sprawdzę, czy ja mam włączone.
Dobrze.
Prześledzę to.
No to tak, uwaga. W iPhone'ie wchodzisz w ustawienia.
Tak.
Następnie prywatność i ochrona.
Prywatność i ochrona jest tu.
Następnie sugestie wpisów w dzienniku.
Sugestie wpisów w dzienniku, no.
I wykrywanie dla innych.
To mam włączone.
No to wyłącz.
Pozwalaj innym wykrywać, że jesteś w pobliżu, aby łatwiej nadawać priorytet ich sugestiom. Ciekawe.
Na przykład sugestią, żeby na ciebie napaść. Bo to są, to jest rzeczywistość, w której mieszkają kobiety w dzisiejszym świecie, więc niestety, ale nie jest to dobry pomysł. Kiedyś z kolei widziałam innego TikToka, takiego, gdzie facet stoi w lesie i mówi: hej, podaję wam moją lokalizację, rozbiłem tutaj sobie biwak, jeśli macie ochotę, dołączcie do mnie. I na tego TikToka odpowiedziała kobieta: powiedz mi, że jesteś mężczyzną, nie mówiąc mi, że jesteś mężczyzną. Żadna kobieta nigdy nie wysyłałby takiego komunikatu w świat, że hej, jestem w środku lasu, to moja lokalizacja. Chodźcie tu, jeśli chcecie. Nigdy by mi to do głowy nie przyszło.
W ogóle jest taki gościu, który staje w jakimś miejscu i ma nawet taki licznik czasu. I kto pierwszy go znajdzie, to tam dostaje jakąś kasę. To właśnie coś w tym stylu, nie?
Że... Fajnie. Ja bym sobie taki licznik mogła ustawić raz. To by był mój ostatni licznik. Na przykład wracając do domu kilka dni temu, zdecydowałam, że ostatni fragment drogi pokonam na piechotę zamiast wsiadać w autobus, bo był to ledwie kilometr do przejścia i myślę sobie, zrobię sobie spacerek. No i jest taki element, taki fragment tej drogi, gdzie ja mogę zdecydować, czy idę dalej chodnikiem wzdłuż ulicy, czy przejdę się laskiem. Ten lasek też jest blisko ulicy, ale jednak nie jest to na tyle blisko, że mi na przykład przeszkadza szum samochodów albo ewentualnie opryskujące mnie kałuże. I zwykle wybieram ten lasek, bo jest to po prostu przyjemniejsza ścieżka. Oddalona, nie wiem, może 10 metrów od tej ulicy, ale jednak jestem osłonięta drzewami. I tylko dlatego, że za mną szedł facet, nie wybrałam drogi przez las. Szłam nadal chodnikiem.
No, to jest straszne.
Taka jest nasza rzeczywistość.
No, przykre to jest niestety. Ale taka jest rzeczywistość, po prostu trzeba o siebie dbać, no. Trzeba na siebie uważać.
Tak, i jest takie hasło, które mówi, chrońcie swoje córki, i dzisiaj jest taka tendencja, żeby skreślać to hasło i mówić, edukujcie swoich synów. I my tak robimy. Tak. My robimy wszystko, żeby wyedukować mądrego faceta.
Tak, staramy się jak możemy. Dobrze, no to okej, okay, ciekawe, nie wiedziałem o tym ustawieniu i faktycznie miałem to włączone, więc wyłączyłem. A dziennik jako taki, rzeczywiście zdarza mi się, że jak wyjdę z domu gdzieś, to znaczy, że nie wiem, będę w jakiejś knajpie albo coś, to on mi wysyła powiadomienie tam z dwa dni później, czy jeden dzień później, że hej, widzę, że byłeś, i nazwa knajpy oczywiście, no bo wie o tym, bo byłem tam przez jakiś czas, no on cały czas śledzi GPS i tak dalej. I może masz ochotę jakby opisać, co tam się wydarzyło. Szczególnie często mi się pojawiają takie powiadomienia, jeżeli zrobię w danym miejscu jakieś zdjęcie, bo on wtedy od razu podpowiada, możesz dodać to zdjęcie i tak dalej, mieć taki wpis w dzienniku i super, nie? Ale o tym, że jakby moja obecność z innymi może mieć wpływ na ich wpisy, to jest ciekawe akurat. W sensie jakby to nigdzie to nie było powiedziane.
Nie było.
No. Interesting. No, myślę, że będzie fajny tip też dla naszych słuchaczy.
A głównie dla słuchaczek.
No tak, to prawda. Ja mam jeszcze taką ciekawostkę. Jest taki pan, który się nazywa Winod Koszla. Czy
to
Kosla?
Jest Węgier?
Nie, to jest w ogóle Hindus, wiesz? I to jest w ogóle bardzo znana postać, tylko no, przez to, że to jest właśnie anioł biznesu, on inwestuje w duże firmy i tak dalej, no to tak nie jest, jakby dla zwykłego Kowalskiego jest kimś tam, nie wiadomo kim, nie wiadomo co robi, ale zainwestował między innymi w takie firmy jak Impossible Foods bodajże. Tak, czyli tych, co robią jedzonko, mięso z roślin, zainwestował w jakieś tam QuantumScape, Rocket Lab, no różne, bardzo dużo różnych firm. Gościu jest naprawdę, no ma dobre wyczucie tego, co będzie popularne lub co jest przyszłościową inwestycją.
5 lat temu mówiliśmy tak o Elonie Musku, a potem kupił Twittera.
A, wiesz... Ten Elon szalony. No zaraz ci się zlecą, wiesz, fani Elona i powiedzą, przecież geniusz, on najlepsze rzeczy robi, wszystko
ja
Tesla,
zobacz. Ja nie że on nie jest geniuszem.
No, to też prawda. Ale tak, jest dziwnym człowiekiem. Natomiast pan Winot właśnie 20 lat temu założył firmę Kosla Ventures, która właśnie inwestowała w te wszystkie różne startupy i tak dalej, też w ludzi, w ich projekty i ten. Natomiast 20 lat później mówi, że jest bardzo podekscytowany kolejnymi 20 latami technologii w ogóle naszego życia i świata i przygotował taką ciekawą prezentację o przyszłości na lata 2035-49. Jakby co on sobie wyobraża, biorąc pod uwagę jego już dość długie doświadczenie właśnie w różnego rodzaju startupach i tym, jak, w którą stronę idzie nasz świat. Jak on sobie wyobraża te lata i czego możemy się spodziewać właśnie po przyszłości? Czy chciałabyś zobaczyć, co według pana Koszli, ja tak będę mówił, bo chyba mi jest tak najłatwiej, będzie, z czym będziemy grać przez najbliższe lata?
Jestem zainteresowana. Prezentacja ma tytuł Plausible Tomorrows, czyli możliwe jutra.
Możliwe jutra, tak. Proszę bardzo. No to akurat nie jest ważne, proszę bardzo. Pierwszy punkt. To jest po angielsku, także będziesz musiała tłumaczyć na bieżąco.
Dasz nie radę? Wiem, czy dam radę właśnie, bo to no. Tak mnie złapałeś tutaj off guard.
No ale postaraj się. Zaskoczenia. No, coś tam dobrze. Chyba znasz.
Nie? Number one. Expertise will be free. Ekspertyza będzie za darmo. Mm-hmm. We will be capable of having AI-based near-free tutors for every child and doctors for every citizen 24/7 accessibly and affordably. Co oznacza, że niemalże za darmo będziemy mieć korepetycje dla dzieci w oparciu o technologię AI, czyli sztuczną inteligencję. Mm-hmm. I lekarze będą dostępni dla każdego obywatela 24 godziny na dobę. Będzie to łatwo dostępne i będzie to niedrogie.
Tak. Oczywiście no, sztuczna inteligencja tutaj w dużej mierze, jej rozwój jest... To, czy to się wydarzy, jest uzależnione od tego, jak pójdzie rozwój sztucznej inteligencji i to jakby wszystko musiałoby pójść dobrze, żeby tak było. Ale też czytałem jakieś teksty dotyczące tego, że ChatGPT w wersji tej 4.0 już zbliżył się do poziomu wiedzy, chociaż nie wiem, jak oni to badają, no ale jakoś to badają. Nie wiem, czy robią testy takie jak lekarzom. W każdym razie zbliżył się jakością stawianych diagnoz do po prostu prawdziwego lekarza i akurat tam dotyczyło to okulisty, że ChatGPT 4.0 jest tak dobre, jak dobrze wyedukowany okulista. To ciekawe, no jakby, mhm. że gdzieś tam idziemy w tą stronę. Oczywiście zawsze będę zostawiał ten znak zapytania. Sztuczna inteligencja na razie jeszcze bardzo dużo tworzy artefaktów, jest nie do końca dobra. Zawsze trzeba sprawdzać po niej, czy wszystko jest w porządku, więc miejmy to na uwadze. No ale gdzieś tam docelowo technologia się rozwija, jest coraz mniej błędów i w teorii może będzie mi lekarzy właśnie opartych o sztuczną inteligencję. Druga rzecz.
Czyli to ja mam czytać tę prezentację, tak? Ty
ja mogę przeczytać.
Przygotowałeś
ja się wstydzę trochę, bo ja nie wiem, czy ja dobrze, ale spróbuję.
To poprawię, jak będziesz chciał. Będziesz chciał, czy nie będziesz chciał?
No musisz, bo przecież nasi słuchacze muszą wiedzieć, jak się czyta, tak?
A, no dobra.
Labor will be near free. Mhm. Czyli praca taka... labor to jest praca... Robótki ręczne, nie, ale praca fizyczna.
Najczęściej praca fizyczna, mhm. ale niekoniecznie.
Okej. Okay. We will have a billion bipedal and other robots freeing humans from the slavery of the bottom 50% of undesirable jobs, creating a larger industry than the auto industry. Mhm. Czyli według pana Koszli będziemy mieli miliard robotów różnego rodzaju, on tu wspominał tych takich dwunożnych, ale zakładam, że no każdy robot się liczy, które będą po prostu pracować za nas i przejmą te 50% takich prac, których nikt nie lubi, nikt nie chce robić, takich pewnie semiautomatycznych, na, nie wiem, liniach produkcyjnych i tak dalej, no to prawdopodobnie docelowo będą ludzie zastąpieni robotami. Ale jakby to też stworzy zupełnie nową branżę właśnie robotyczną, gdzie ludzie będą musieli się tymi robotami jakoś zajmować. Oczywiście w trochę innym stosunku, że mniej ludzi zajmuje się większą liczbą robotów niż ludzie, którzy mieliby pracować za te roboty. No ale tak, ale biznes robotyczny będzie rósł i ma stać się większy niż branża samochodowa.
Tak. Świetnie ci poszło.
Dobrze mi poszło?
No.
No patrz, przeczytał i przetłumaczył. Niesamowite. To teraz
nie twoja. Nie jestem potrzebna w ogóle w tym podcaście, na to chodzi. Number three. Computer use will grow expansively. No to jakby myślę, że każdy jest w stanie dobrze widzieć. Czyli użytkowanie komputerów będzie rosło. There will be a billion plus programmers all programming in natural human language, dramatically increasing what can be done with computers. Computers will adapt to humans, not humans to computers. Democratizing computers. Będziemy mieć ponad miliard programistów, którzy mm-hmm. wszyscy będą programować w ludzkim, naturalnym języku. Mm-hmm. Co znacznie wzrośnie, co sprawi, że możliwości komputerów znacznie wzrosną. Mm-hmm. I że to komputery się dostosują do ludzi, a nie ludzie do komputerów. I doprowadzi to do demokratyzacji komputerów. Nie wiem, co on ma na myśli przez to.
Wiesz co, wydaje mi się, że chodzi przede wszystkim o to, że jak dzisiaj korzystamy z komputera, to my jako człowiek dostosowujemy się do ograniczeń, jakie komputer na nas nakłada. To znaczy, nie wiem, korzystasz z Excela, nie? I żeby wykonać jakąś akcję w Excelu, ty musisz wiedzieć, jakiej funkcji masz użyć, żeby uzyskać dany efekt, nie? I oczywiście są jakieś tam poradniki, są jakieś tam, trzeba wyszukiwać w pomocy czy coś, no można, jak najbardziej. Ale chodzi o to, że jakby ty musisz się nauczyć korzystania z tego narzędzia. A pan Koszla jakby mówi, że w przyszłości to się odwróci. Ja myślę, że właśnie sztuczna inteligencja powolutku zaczyna pokazywać, jakie to będzie możliwe. Czyli tak jak do tej pory korzystaliśmy, czy korzystamy z Siri w taki sposób, że wiemy, jakie pytanie mamy jej zadać, żeby uzyskać odpowiedź, nie? A nie możemy do niej powiedzieć tak, jak do człowieka byśmy powiedzieli na razie. Nie? I tak jakby ta zmiana, że nagle z komputerem będziemy faktycznie mogli rozmawiać tak jak z człowiekiem i będziemy mogli programować go, mówiąc, co chcemy, żeby zrobił, to będzie taka największa zmiana w przyszłości. I myślę, że już dzisiaj widzimy właśnie te pierwsze oznaki, że faktycznie tak docelowo może być. I to już mogą być te urządzenia, ten AI pin nieszczęsny, który jakby nie spotkał się niestety z pozytywnym odbiorem. Ale znowu, on wyprzedza trochę swoje własne czasy. To znaczy, że ten sprzęt jeszcze nie jest gotowy i nie mówię o hardware'ze, tylko software po prostu. Jeszcze nie jest gotowy na to, żeby spełnić wszystkie obietnice, jakie naopowiadali w swoich filmach promocyjnych. Natomiast docelowo jak najbardziej może tak będzie. I właśnie to są sprzęty, które najbardziej jakby przypominają tą przyszłość, o której pan Koszla mówi, że będziemy mogli rozmawiać z komputerem i mówić mu, co on ma zrobić. I on się do nas dostosuje. I to jest, myślę, że dość duża zmiana, którą będziemy musieli no, jakoś, no, czy nasze dzieci, czy wnukowie może. Wnukowie to już pewnie nie poczują, że dla nich to już będzie totalnie naturalne. Ale nasze dzieci będą w tym czasie tym przejściowym, że z jednej strony na razie jeszcze trochę się muszą dostosować, ale to będzie coraz mniej, aż w końcu już będą po prostu gadać z komputerami i tyle. Ciekawe.
Zobaczymy,
oczywiście. Następna rzecz. AI will play a larger role in entertainment and design. Music and entertainment could be plentiful and personalized for you and your mood. Content creation would be commoditized, but not change the celebrity-consumer relationship. Czyli no, tu podkreśla, że sztuczna inteligencja odegra bardzo dużą rolę w rozrywce i designie, co już dzisiaj się dzieje. Już dużo firm nawet korzysta ze sztucznej inteligencji do generowania różnego rodzaju obrazków. To z różnym odbiorem się spotyka, bo wczoraj widziałem, że jakaś dziewczyna się oburzyła, że InPost w swoim jakimś tam poście w social mediach wrzuciło postać wygenerowaną przez AI, jakąś taką w stylu anime. I dziewczyna się oburzyła i mówi, no mogli zapłacić artyście.
Ale po co?
Zamiast robić przez komputer. Tylko, że efekt jest prawdopodobnie taki, jakiego oczekiwali. Znaczy nie wrzuciliby, gdyby im się nie podobało. Więc jeżeli mogą zrobić to za darmo versus zapłacić komuś, kto zrobi i jeszcze będą musieli się bawić, wiesz, w trzy rundy poprawek, no to nie, ja się nie dziwię, że sięgamy po takie rozwiązania, no bo one są dużo łatwiejsze. No i prawdopodobnie to faktycznie tak będzie. Ale ciekawy jest ten aspekt, że on podkreśla to, że to nie zmieni tego układu, że nadal aktorzy będą ważni i istotni, że jakby to wcale AI nie wpłynie na to, że nagle nie potrzebujemy aktorów, czy nie potrzebujemy sound designerów, czy nie potrzebujemy jakby celebrytów, którzy będą funkcjonować w przestrzeni, bo po prostu AI ich nie zastąpi.
W tej chwili już wiele filmów powstaje w takiej technologii, gdzie aktor właściwie pracuje tylko na green screenie albo tylko z piłeczkami tenisowymi, które udają innych aktorów. Do tego stopnia, że przecież filmy Marvela są tworzone tak, że konkretny aktor dostaje tylko fragment scenariusza, żeby on sam nawet nie wiedział, o czym ten film do końca jest i jaka jest fabuła. Więc on nawet nie wie tak naprawdę, co się w filmie wydarzy. Zna tylko swoje sceny i nawet nie wie, z kim on w tej scenie występuje. Tylko stawia mu się właśnie kijek z piłeczką tenisową i się mu tylko mówi, że no tu stoi ktoś i ty do tego ktośa mówisz to. Więc powiedz. I tutaj jest kilka przykładów właśnie aktorów, którzy po prostu no niestety zdradzili wcześniej kilka sekretów i od samej pory już się im nie ufa i się im wysyła tylko cztery strony scenariusza zamiast zwyczajowych 100 czy 150. No i tak też się da.
No jasne.
I to też jest film, który bez może nie sztucznej inteligencji, ale bez bardzo zaawansowanej technologii po prostu nie mógłby powstać.
No tak?
Są nawet filmy i to jakby jest przykład ewidentny, czyli na przykład superbohaterowie i tak dalej. Ale jest takim przykładem takiego filmu, który został w dużej mierze wsparty przez efekty specjalne, których tak naprawdę nawet nie widać, jest Wilk z Wall Street.
Aha.
To jest film sprzed 10 już lat,
no tak.
Który też w dużej mierze był kręcony na green screenach, ale częściowa scenografia istniała, tylko na przykład ten green screen miał służyć temu, żeby na przykład w tle dorobić architekturę Wenecji, albo poszerzyć plażę, albo dorysować trochę więcej drzew, albo usunąć coś z tła, co nie było potrzebne. I tak naprawdę zastosowanie efektów specjalnych było bardzo duże w tym filmie, ale kiedy się go ogląda, no to wydaje się jak film fabularny,
no tak.
Zwykły, nie? Nawet dokumentalny, wszystko prawdziwe.
Jasne.
A tu wcale nie. Także nie dziwi mnie to, że się sięga po takie narzędzia, bo one po prostu bardzo usprawniają pracę.
No jasne. No i sprawiają, że efekt jest po prostu lepszy. No, no on też mówi o tym, że o tworzeniu treści pod ciebie, czyli jakby spersonalizowanych, czy nie wiem, czy ma na myśli tworzenie playlist pod, wiesz, odpowiednie twoje odczucia, czy nawet w ogóle tworzenie utworów pod to, co czujesz akurat. Może tak. Ale tutaj się zastanawiam, czy to jest akurat dobry kierunek, bo mam takie poczucie, że to znowu zamyka cię w tym uczuciu, w sensie, że jeżeli włączysz playlistę generowaną pod to, jak się czujesz, to będzie tylko wzmacniać to, jak się czujesz. I jeżeli czujesz się dobrze, to w porzo, ale jeżeli się czujesz źle,
ale to też jest potrzebne. Potrzebny jest w życiu smutek po to, żeby w innych chwilach rozpoznać szczęście. Więc jeżeli masz sentyment akurat i masz taki nastrój, w którym chcesz po prostu się trochę pozanurzać, to się pozanurzaj. Widocznie jest ci to potrzebne.
Tak, tak. Ja nie mówię, żeby eliminować z naszego życia smutek, bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, czy to nie będzie pogłębiać jakby za bardzo. W sensie, bo chodzi o to, że maszyny mają i algorytmy mają to do siebie, że nie dają ci tej odbitki. Wiesz, jakby jak już wejdziesz w ten kanał, gdzie maszyna zrozpozna, że jesteś smutna, więc teraz będę ci puszczać smutne piosenki, teraz następna, smutna, następna, to ona będzie to pogłębiać coraz bardziej, no bo tak jest napisana. Tak samo jest z algorytmem TikToka, że jak przeglądasz rzeczy i one ci się, wiesz, zaczynają podobać i algorytm rozpozna, że ci się podobają, to będzie ci cały czas podpowiadać kolejne rzeczy, które są podobne i zamykać cię w tej bańce. To bardziej o to mi chodzi, nie? Że jakby nie da ci wyjść. I oczywiście decyzja jest nadal po naszej stronie. Po prostu można wyłączyć tą playlistę i przełączyć się na inną jak najbardziej, tylko chodzi o to, czy przypadkiem te mechanizmy takiego zagłębiania nie będą niebezpieczne.
Ale myślę, że to raczej jest kwestia dobierania tej muzyki, to o czym ty mówisz, a nie tworzenia, bo jest, już dziś istnieje mnóstwo muzyki stworzonej przez ludzi w każdym gatunku i każdego rodzaju. Tak. Jeżeli dobierasz go do swojego nastroju, bo sobie włączasz playlisty albo tak zwane radio na Spotify, no to sam decydujesz, czy akurat masz ochotę na taką muzykę, czy na inną. I no sam decydujesz... skipując, czyli omijając utwory, które ci średnio pasują. Więc nie sądzę, żeby to miało jakieś wielkie znaczenie. Poza tym ważne jest moim zdaniem to, żeby te utwory były w jakiś sposób oznaczone. Czyli żebyś ty jako słuchacz czy konsument wiedział, że to jest utwór stworzony przez człowieka, a to jest utwór stworzony całkowicie bez człowieka. Bo to po prostu sprawia, że masz inne emocje w kierunku tego utworu i czasami chcesz sobie puścić muzykę z windy, która ci zapełnia ciszę, bo ciszy nie lubisz albo masz szum w uszach, a czasami chcesz po prostu posłuchać czyichś emocji.
Tak, tak, tak. I w ogóle też już widać taki trend. To znaczy, że pojawiają się nawet regulacje gdzieś, które wymagają oznaczania treści generowanych właśnie przez sztuczną inteligencję, tak żeby było to wyraźnie pokazane, że hej, to zrobiła sztuczna inteligencja, a to nie, nie człowiek.
Dobrze, że to hej było na początku.
Hej jest najważniejsze, oczywiście. Dobrze, mamy następną rzecz.
Internet access will be mostly by agents.
Agenci.
Dostęp do internetu będą mieli agenci. Most consumer access of the internet could be agents acting for consumers doing tasks and fending off marketers and bots. Tens of billions of agents on the internet will be normal. Przez agentów mam po prostu, tak sobie myślę, że mają na myśli jakichś reprezentantów konsumentów. Czyli no to mogą być też jakieś programy,
tak, jasne,
które w imieniu bezpośrednich użytkowników wykonują jakieś pośrednie zadania. No i właśnie, powiedzmy, filtrują ten internet, tak żeby z niego znikali marketerzy i boty. No,
dobrym przykładem jest nawet Siri, bo ona jest tego rodzaju agentem, bo jeżeli zapytasz ją o coś, czego ona nie wie, to ona sama szuka tego w internecie i oczywiście no, próbuje tam pierwszy wynik ci przeczytać i powiedzieć, że to jest to na przykład. Nie, jakby jest agentem, idzie do internetu, przeszukuje go, wyciąga z jego informacje i pokazuje ci w jakiejś tam formie, więc to jest dokładnie to.
Trochę mi się to kojarzy ze sklepami samoobsługowymi w Stanach, w których jedynymi osobami są właśnie pracownicy tego sklepu, którzy robią zakupy dla ludzi zamawiających te zakupy online.
Jasne, no i rzeczywiście.
Rzadko można spotkać w tym sklepie prawdziwego człowieka, który przyszedł dla po rzeczy dla siebie, tylko właśnie tam są pracownicy robiący zakupy dla innych.
Nieźle. Dobrze. Mamy o elektryczności też, że do 2050 roku, ja już tłumaczę, już nie będę czytał, bo czas nam się powoli kończy, ale według pana Koszli każdy będzie miał w domu zamiast zwykłego pieca, to będzie po prostu mini elektrownia jądrowa, może zakopana gdzieś w ziemi i te takie mini elektrownie po prostu będą przy każdym domu, czy może szerzej, jakby całe osiedle będzie zasilane z takiego reaktora, ale że to będzie bezpieczna technologia i docelowo idziemy w tą stronę, żeby oderwać się od wszystkich, wiesz,
paliw kopalnych.
Paliw kopalnych, dokładnie. Transport w miastach, praktycznie zrezygnujemy z samochodów według niego i będą małe tam busiki, zamawiane takie Uberki samojeżdżące, a ludzie będą jeździć na rowerach. Piękna przyszłość.
Mm-hmm. No, rzeczywiście. W deszczu i w wietrze, bardzo przyjemne.
No tak, no ale wtedy zawsze mamy ten publiczny transport właśnie taki bardziej personalny, czyli nie duże autobusy, które jadą po jakiejś trasie, tylko faktycznie taki styl, takie robotaksówki bardziej, czyli przyjeżdża po nas, dowozi nas na miejsce i jedzie sobie dalej przewozić kolejnych ludzi. Latanie będzie szybsze, samoloty, które będą osiągać prędkość Mach 5, to jest bardzo dużo, i przelot z Nowego Jorku do Londynu w 1,5 godziny.
Znaczy, umówmy się, to już było. Był już samolot Concorde, który leciał tę trasę w 2 godziny. Mhm. I po prostu przestano używać tych samolotów, bo były zbyt drogie i zużywały za dużo paliwa.
No tak.
Ale skoro mówią, że tutaj będą używać Sustainable Aviation Fuel, bardzo jestem ciekawa, co to będzie za paliwo.
Trzymamy kciuki. Tu jest taki punkt, który mi się średnio podoba, bo według pana Koszli jeszcze znajdziemy dużo więcej, to z gier jest, resursy.
Zasobów naturalnych.
Tak, że niby jeszcze mamy dużo w ziemi zasobów naturalnych i to będzie taki fakolec dla tych wszystkich, którzy mówią, że lit, czy kobalt, czy inne zasoby naturalne już się kończą i że nie powinniśmy ich wykopywać. A on mówi, że powinniśmy, albo że znajdziemy ich jeszcze więcej.
No, może.
Może tak.
Ciekawe gdzie, może ma w garażu.
Tak, może trzeba będzie pokopać trochę. No i mówi też o tym, że będzie mi a jakieś alternatywy dla jedzenia i że będą dużo lepsze.
Co są alternatywy dla jedzenia? Czyli no, nie będziemy jeść, tylko będziemy się posilać energią słoneczną. No, chodzi o to, że powstaną nowe pomysły na to, jak wyprodukować białko, tak, żeby zastąpić białko zwierzęce.
Oczywiście.
Oraz, żeby znaleźć inne sposoby na nawożenie, żeby to nawożenie odbywało się w sposób ekologiczny, dbając o środowisko.
Tak.
A smak będzie dużo lepszy niż tradycyjne krowy.
Podoba mi się tradycyjne krowy. To jest bardzo fajne. Aha, i on też mówi o... Wraca na chwilę jeszcze do medycyny i tutaj modele sztucznej inteligencji mają być na tyle sprawne w tym, że będą dopasowywać leki, dawkowanie leków, terapię i tak dalej perfekcyjnie pod jednostkę, czyli mamy jednego pacjenta, któremu jakby bierze pod uwagę ta sztuczna inteligencja wszystkie aspekty jego życia, jego ciała, wyniki badań i tak dalej, no i pod to dobiera mu najlepsze możliwe leki. No prawdopodobnie tak, no myślę, że docelowo pewnie tak będzie. I no i ostatnia rzecz dotycząca carbon emissions, czyli emisji dwutlenku węgla do atmosfery. No i on mówi, że generalnie raczej powinniśmy sobie do 2050 roku poradzić z tym, bo wszystkie...
If we have time.
If we have time. No właśnie to jest pytanie, bo
moim
wiadomo,
zdaniem
że...
to już raczej jest za późno. Znaczy okay. Polecam książkę pod tytułem Mniej znaczy więcej, która w bardzo dobry sposób naświetla to, w jaki sposób my dążymy, a raczej nie dążymy, tylko powinniśmy dążyć, jednak pieniążki są dla nas zbyt ważne, do właśnie zmiany naszego myślenia o tym, jak powinien wyglądać postęp i że naszym celem nie powinno być zwiększanie PKB, bo to niczemu nie służy, tylko właśnie dbanie o dobrostan. Także no, ja się niestety nie mogę zgodzić z tą predykcją. Ale może będę miała to szczęście, że w 2050 roku już mnie nie będzie na świecie i nie będę musiała się tym martwić.
To ile to jeszcze? Ile to jeszcze lat?
Jeszcze tylko 26.
No to bez przesady, już nie gadaj takich głupot, no. No, także tak. To oczywiście wypisuję jeszcze, ja dam linka do tej prezentacji, żebyście mogli sobie sami przeczytać. Natomiast on też jakby podkreśla, wylistuje taką, przygotował taką listę rzeczy, które mogą zwolnić ten, ten rozwój i jakby zmienić te jego predykcje tak, że się nie spełnią. No ale to takie są dość oczywiste rzeczy, więc myślę, że już nie
i bardzo prawdopodobne.
Bardzo prawdopodobne?
No pewnie. Jakieś no tak, klęski technologiczne czy opóźnienia, no to błagam. Wyremontuj sobie jeden pokój i zobacz, jakie masz opóźnienia. A co dopiero zmieni cały świat.
No u nas już z 2 miesiące są opóźnienia, także ja to rozumiem w 100%. No ale tak. Myślę, że prezentacja jest ciekawa, myślę, że ciekawie spogląda na świat i też myślę, że jakby to nie są rzeczy, wiesz, wystrzelone z przysłowiowej...
Nie, ale można sobie... Tak, jest dużo przysłów na pewno na ten temat, ale można sobie pofantazjować, czemu nie?
Można. No, takie ciekawe fantazje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów. Zachęcam do pozostania z nami, bo jeszcze jest dla was trochę kontentu.
Content. Treść, zawartość.
Tak, jeżeli chcecie być patronem, bo nie jesteście, a jednak chcecie tą treść się z nią zapoznać, to zapraszamy patreon.com/yvpy i tam można wrzucić parę dolarów i wtedy dostanie się dostęp do tych wszystkich afterdarków, które do tej pory powstały. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, dziękuję mojej współprowadzącej.
Do usłyszenia również
za chwilę lub za tydzień.
Tak jest. Bye.
Bye.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.